śpiąc o godzinie 17 przez nasze miasto przeszła potężna trąba powietrzna. Pół miasta nie ma prądu, są zniszczenia, zdewastowane samochody, powyrywane drzewa. Chciałbym, żebyście się pomodlili o mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, aby Bóg pomógł, aby pocieszył, aby posilił. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś w każdej sytuacji z nami, podczas sztormu i burzy, jesteś w łodzi naszego życia. Panie, dziękujemy Ci, że bez względu na to, przez co przechodzimy, bez względu na to, czy idziemy doliną ciemną, czy idziemy po wyżynach, Ty jesteś z nami, jesteś naszym pasterzem. I dziękujemy Ci, że dziś możemy z tego miejsca, tutaj z Orlego Gniazda, błogosławić miasto Jastrzębie-Zdrój. Możemy błogosławić mieszkańców tego miasta. Może tych, którzy są poszkodowani, może tych, którzy stracili jakiś dobytek, czy zostało zniszczone ich mienie. Panie, pociesz ich serca i spraw, aby odnaleźli, Panie, w Tobie sens swojego życia. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźcie, kochani. Bardzo kocham moje miasto, choć pamiętam dzień, kiedy Bóg posłał nas razem z żoną po naszym ślubie do Jastrzębia-Zdroju, aby założyć tam zbór. I kiedy pierwsze tygodnie pobytu w tym mieście zaczęły otwierać mi oczy, co to za miasto, to pomyślałem sobie, że Pan Bóg na zesłanie mnie posłał. Miasto górnicze, taka typowa sypialnia śląska, 120 tysięcy mieszkańców, górnicy, ślązacy, także wielu przyjezdnych, mieszanka wybuchowa. Zastanawialiśmy się, co my tu robimy. Ale Pan nas tam posłał i dzisiaj po 20 paru latach ja tak pokochałem to miasto, że ja bym miał wyjeżdżać, to nie wiem, co by było. To miasto tak się zmieniło w ostatnich latach, tak wiele Bóg dobrego uczynił, tak wiele Pan nam otworzył drzwi. Mamy przychylność Wydziału Kultury, który reklamuje nasze akcje ewangelizacyjne w mieście, opłaca koszty. Nie musimy prawie nic płacić, wychodzimy do miasta, głosimy Ewangelię, gramy muzykę, zwiastujemy słowo, modlimy się o chorych. To jest wielkie błogosławieństwo, wielkie błogosławieństwo. I dlatego byłem też poruszony tą informacją, kiedy dzisiaj w wiadomościach telewizji Katowice usłyszeliśmy reportaż z Jastrzębia, że są takie zniszczenia. Wierzymy, że Pan nas zachowa. Kontaktowaliśmy się, zbór jest cały, nic się nie stało. W naszym rejonie, gdzie jest zbór, jest prąd, nie ma tam zerwanych linii elektrycznych. A więc dzięki Bogu za to, dzięki Panu za to. Kocham Jastrzębie, ludzi w tym mieście. Są różni, dziwni, raz mnie chcieli pobić, ale kocham ich. Kiedyś usługiwałem na pogrzebie kibica GKS-u Jastrzębie i to uratowało mi życie, bo pojechałem do banku w koszulce Wisły Kraków, wiecie, taki byłem głupi. Moja żona mówiła mi, zdejmij to i zmień t-shirt, nie jedź w tym t-shircie do miasta, bo będziesz miał problemy. Ledwo wyszedłem z samochodu, jak wyskoczyło z ogródka 8, jak mnie otoczyli i mówią, koszulka. Ja mówię, a co brzydka? Zdejmuj. Ja mówię, pójdę goły do domu. Normalnie katastrofa. A jeden z nich mówi, proszę zostawić tego pana. I odeszli. Okazało się, że byli na pogrzebie i tam kibice mieli dwa słowa pożegnania swojego kolegi. Ja akurat usługiwałem, poznał mnie. Tak Pan Bóg uratował mi życie. I koszulkę. Halleluja. Kochany kongresie, usługiwać wam dziś rano to była wielka przyjemność. Jeszcze po południu przeżywałem atmosferę i jak cudownie jest usługiwać wam tutaj w Szczyrku. Ja nie wiem, coś tutaj jest w tym Orlim Gnieździe. Kiedy usługiwałem w Dziwnówku, kochamy Dziwnówek i tam jest o wiele, wiele więcej ludzi. Tam było ponad 600 osób. Uczestników kongresu. Wielki tłum, wielka, potężna sala. Nie jestem kasnodzieją, którego kręcą tłumy. Od razu wam mówię. Dla mnie nie ma znaczenia, czy jest 20 osób, czy 200, czy 2000. Czuję się tak samo za kazalnicą. Nie kręcą mnie tłumy. Ale tutaj jest jakaś specyficzna atmosfera. Świetnie się usługuje. Dobry kontakt ze słuchaczem. I wy jesteście wspaniali. Kasnodzieja wie, kiedy słuchacze chłoną Słowo Boże. Ty nie byłeś, to straciłeś, bracie. Także teraz nie pytaj żony, bo nie wiem, czy ona była. Porozmawiamy przy lodach jutro. A więc dziękuję wam za to otwarte serce, za odbiór słowa, za to, że wierzę, braliście, co Pan dawał nam dziś rano. Pięć pytań, które Bóg zadaje człowiekowi. Gdy modliłem się dziś po południu, kiedy miałem taką chwilę wyciszenia, tak odczułem, że mam wspomnieć trzy pytania. Nie zdołam, nie jestem w stanie, nie dam rady, aby te pięć pytań przedstawić. Ja tylko je zacytuję na koniec, natomiast skupię moją uwagę na trzech pytaniach, które Bóg zadaje człowiekowi. Ale zacznę z drugiej strony. Wiele pytań ma człowiek do Pana Boga. Zgadzacie się ze mną? Jedno z powtarzających się ciągle pytań, które człowiek zadaje Bogu, brzmi: dlaczego? Dlaczego, Panie? Dlaczego, Panie? Albo jak wiele razy pytamy: czemu tak długo, Panie? Nieprawdaż? Czemu tak długo to trwa, że nie przychodzi odpowiedź od Ciebie? Czemu tak długo? Albo jeszcze inne pytanie. Dlaczego ja, Panie? Dlaczego ja? Czemu mnie to spotkało? Jak długo jeszcze będę, Panie, czekał? I ciągle przychodzimy do Pana i zadajemy Mu pytania. Wiele razy, to z doświadczenia, Bóg nie odpowiada. I może nie odpowie. Nie wiem. Może dowiem się kiedyś, gdy będę u Niego, dlaczego na to moje pytanie nie przyszła odpowiedź. Jestem tego świadomy po prawie 30 latach życia z Panem. Że czasami na moje pytania, na moje prośby czy na moje wołanie Bóg nie odpowiedział. I miał ku temu powód. Może się jeszcze dowiem podczas życia tu na ziemi, a jak nie, to dowiem się tam, gdy będę już u Pana. Tam zostanie mi to ujawnione, objawione. Ale są pytania, które Bóg zadaje człowiekowi. I warto się zastanowić, odpowiedzieć. I wierzę, że dziś będziemy w stanie odpowiedzieć Panu, bo wstaniemy za moment do modlitwy i będziemy się modlić. I wierzę, że Pan tak odczuwa w moim sercu, może zadawać nam te trzy pytania. I my staniemy przed Panem i będziemy starali się Jemu odpowiedzieć. Otworzymy się przed Bogiem i poprosimy Pana, aby dotknął naszego życia. Oto pierwsze pytanie. A pierwsze pytanie brzmi: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Pierwsza Mojżeszowa, 3:8-9. A gdy usłyszeli szelest Pana, Boga, przechodzącego się po ogrodzie, po wiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu, lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To pytanie, gdzie jesteś, chciałbym połączyć jeszcze z dwoma pytaniami. Dokąd zmierzasz? Jak żyjesz? Oto pierwsze pytanie Pana Boga do nas. Dokąd zmierzasz? Jak żyjesz? Życie nasze składa się z wielu decyzji. Podejmujecie decyzje? Prawie codziennie podejmujemy różne decyzje. I od naszych decyzji wiele razy zależy, co dzieje się w naszym życiu, jak wygląda nasze życie, dokąd zmierzamy, dokąd pójdziemy. Decydujemy, nasze decyzje prowadzą nas do miejsca, w którym jesteśmy, obecnie jesteśmy. To jest rezultat naszych decyzji. Na czym polega prawdziwe uświęcenie? Prawdziwe uświęcenie skupia się na decyzjach, jakie podejmujemy. Na decyzjach, jakie podejmujemy. Bo jeśli decydujemy, aby być blisko Pana, to uświęcamy się Jego obecnością. Uświęcamy się tym, kim On jest. Dlatego mam takie wspaniałe powiedzenie. Jeden poeta, Roy Croft, napisał kiedyś znamienne słowa. Kocham Cię nie tylko za to, kim jesteś, ale za to, kim ja się staję, gdy jestem z Tobą. Piękne słowa. To ja decyduję, jak blisko Pana chcę być każdego dnia mojego życia. I oto pierwsze pytanie, które wierzę, Duch Boży kieruje do nas w ten wieczór. Gdzie jesteś? Dokąd zmierzasz? Jak żyjesz? Czy znacie takie określenie? Cichy wielbiciel. Znacie takie określenie? Może to jest temat dla ludzi stanu wolnego, aby trochę zmienili swój sposób myślenia. Bo może niektórzy są stanu wolnego, bo są ciągle tylko cichymi wielbicielami. Cichy wielbiciel to jest ktoś, kto z oddali, kto z dystansu podziwia swój obiekt zainteresowania. Gdybym ja był cichym wielbicielem, to prawdopodobnie do dzisiaj bym był starym kawalerem i byłbym na tym spotkaniu. A może prowadziłby to spotkanie biskup, ja nie wiem. Dla ludzi stanu wolnego. Ale pamiętam, kiedy wróciłem ze szkoły biblijnej, kiedy wziąłem gitarę i stanąłem na podium, aby prowadzić uwielbienie i zobaczyłem tą dziewczynę w ławce, miała wtedy 17 lat, powiedziałem, o nie, ja nie będę cichym wielbicielem. Poszedłem do niej, pobiegłem, zaprosiłem ją na randkę i powiedziałem, słuchaj, kocham cię dziewczyno, jesteś piękna. Będziesz moją żoną? A ona powiedziała, o dziwo, tak. Ile lat małżeństwa już mamy, kochanie? 24. lata jesteśmy razem. Wiecie, ktoś kiedyś mi opowiadał taką historię. Byłem nad wodospadem Niagara i oglądałem wodospad z oddali. Przepiękny to widok. Robi wrażenie. Cud świata. Wspaniały obraz. I podziwiałem z oddali ten wodospad Niagara. Ale to nie wszystko. Powiedział mi później, że podszedł bliżej i stanął na mostku, który tam jest. A więc przybliżył się tak blisko do tej spadającej wody, że odczuwał bliskość, moc, niesamowity żywioł, który jakby staczał się tuż obok niego, poczuł siłę tego wodospadu. I mówi, to czyni różnicę. Czym bliżej tego wodospadu byłem, tym mocniej odczuwałem jego moc i jego potęgę. Ale mówi mi, Leszek, to nie koniec. Tam można wejść do środka. Wtedy sobie przypomniałem, bo ja należę do tego rocznika, który jeszcze takie filmy oglądał, Casablanca. I ona tam była wzruszona, a on obok niej, tam właśnie, pod tym wodospadem, tam weszli do środka i tam jej wyznał miłość. I mówi, gdy tam wszedłem, ogarnęła mnie ta siła, otoczyła mnie ta moc. A więc nie wystarczy być tylko cichym wielbicielem Pana. Nie wystarczy tylko przyjść na nabożeństwo, stanąć gdzieś w ławce, być na kongresie, gdzieś tutaj na sali i zaśpiewać, jak cudowny jest mój Zbawiciel. Bóg chce, abyśmy poszli na całość. Ktoś powiedział na kongresie w Dziwnówku i bardzo mi się to spodobało. Musimy przykleić się do Pana. Musimy przykleić się do Jezusa. Musimy być tak blisko Niego, aby Jego potęga, Jego moc, Jego chwała ogarnęły nas, aby wpłynęły na nasze życie tak mocno, że będziemy przeżywać Jego potęgę, Jego moc, Jego obecność codziennie w naszym życiu. Amen? Z kim obstajesz, takim się stajesz. Gdzie dziś jesteś? W którym miejscu jesteś, kochany bracie, droga siostro? A może ktoś jest na tym miejscu, kto nigdy nie podjął decyzji, aby pójść za Jezusem. Może wiesz tak wiele o Nim. Może słyszałeś o Jezusie tak wiele. Może fascynuje cię sam Chrystus, ale Pan powiedział, że musimy do Niego przyjść i musimy narodzić się z Jego Ducha. W innym miejscu czytamy w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale od 13 do 14 wersetu: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ale ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ty możesz tą drogę znaleźć. Ty możesz dziś przyjść do Pana. Gdzie jesteś? W którym miejscu jesteś? Jaką decyzję musisz podjąć? To pytanie zadaje Tobie dzisiaj Bóg. Wielki człowiek Job miał niesamowite błogosławieństwo. Miał błogosławieństwo duchowe. Był oddanym Bogu, nienagannym, prawym, stroniącym od złego, bogobojnym człowiekiem. Tak mówi o nim Pismo Święte. Miał także błogosławieństwo przyziemne, doczesne. Przeczytałem, że miał on 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzyn wołów, 500 osłów, do tego ogromną liczbę służby. Uchodził za człowieka najznakomitszego wśród wszystkich mieszkańców wschodu. Wiecie, dlaczego tak było? Wiecie, jak to się stało? Job w młodym wieku podjął decyzję. Będę blisko mojego Boga. Będę służył mojemu Panu. Będę oddany mojemu Bogu. Pójdę Jego drogą. Bóg nigdy nie bierze nas siłą. Jeśli nie chcę, nie podejmę decyzji, mogę przesiedzieć na nabożeństwach całe moje życie. Znam człowieka z mojego zboru, kiedy nawróciła się jego żona. Przychodził na wszystkie nabożeństwa. Przychodził na niedzielne, na tygodniowe, na spotkania modlitewne. Do dzisiaj się nie nawrócił. Minęło prawie 20 lat. Dzisiaj ci ludzie wyjechali, już nie są u nas w zborze. Ale on do dzisiaj nie jest wierzącym człowiekiem, bo nigdy nie podjął decyzji. Nigdy nie powiedział: tak, Panie. Nigdy nie powiedział: Boże, idę za Tobą. Bóg dał nam wolę decydowania. Nigdy Bóg nie bierze nas siłą. Nigdy nie będzie uszczęśliwiał nas na siłę i nie będzie nam błogosławił wbrew naszej woli. On pragnie, abyśmy do Niego przyszli, abyśmy podjęli decyzję, abyśmy powiedzieli: oto jestem, Panie. W Księdze Kaznodziei Salomona w 12 rozdziale, wierszu 1, takie słowa odnajduje. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku. Zanim nadejdą dni, zbliżą się lata, o których powiesz: nie podobają mi się. Moje życie jest zależne od moich decyzji. Twoje życie jest zależne od Twoich decyzji. Mamy prawo do podejmowania decyzji. Decyzje nasze mają moc w naszym życiu. I nie ma lepszej drogi, jak w młodym wieku podjąć decyzję, aby iść za Panem. Nie ma lepszej decyzji, aby służyć Bogu od młodości swojej. Ja jestem wdzięczny Bogu, że Pan znalazł mnie, czy dał mi szansę pojednania się z Nim, gdy miałem 20 lat. Ale żałuję, że nie było to, gdy miałem lat 10, 12, aby rozpocząć z Nim życie, aby pójść za Nim od młodości swojej, aby oddać Mu swoje serce. Jakże wielką radość miałem 29 maja, kiedy mogłem ochrzcić moją starszą córkę Kamilę. Jaką wielką radość miałem w sercu jako ojciec, że ona zapragnęła, że decyduje, że chce iść za Bogiem i chce Bogu służyć. W ogóle do tego jej nie zmuszaliśmy. To była jej decyzja. W Księdze Kaznodziei Salomona w 11 rozdziale Salomon pisze tak: raduj się, młodzieńcze, swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak ci każe serce i używaj, czego pragną twoje oczy, lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Otrząśnij się z utrapienia swego serca, odrzuć słabość swojego ciała, gdyż młodość i jej rozkwit są marnością. Zastanowiłem się przez chwilę nad tym zdaniem. Czym jest młodość? Młodość jest chwilą. I to jest prawda. Mówię wam to z doświadczenia. Młodość jest chwilą. Jak to działa? Jak to jest w naszym życiu? Wierzę, że to potwierdzicie. Tak to było u mnie. Przed 18 życie się wlecze. Tak to było w moim życiu. Gdy miałem lat 13, to zaciskałem zęby i myślałem tylko o jednym. Kiedy będę miał 15 i 16? Tak to jest? A kiedy skończyłem 15 czy 16, to tylko był jeden cel. 18. 18 lat. Wolność. Aleluja. Mama już nie będzie mi mówiła, kiedy mam siadać i kiedy mam jeść. 18 lat. Było tak w waszym życiu? Będę mógł robić, co tylko zechcę. Ale powiem wam, że to wszystko zależy od mamy. Jaka jest mama? Niektóre dzieci potrafią sobie zapanować nad swoimi mamami, ale niektóre mamy się nie dają. I chwała Bogu za takie mamy, że są takie mamy. Po 18 coś zaczyna przyspieszać. Przychodzi 25, a później bum! 30, 35. Kiedy miałem lat 18 i oglądałem film 40-latek, to patrzyłem na tego gościa i mówię, facet, ty jesteś tak stary, że ja chyba nigdy tego nie doczekam. 40. Bum! I po prostu 40. I ani się nie oglądałem, a już jest zmiana kodu i piątka z przodu. I mówię, co się dzieje? Młodość jest chwilą. Młodość jest chwilą. Kochany kongresie, zgromadzeni, jedynie co jest wieczne, to wieczność jest w Bogu. W Nim jest wieczne, błogosławione, dobre, wspaniałe życie. Tylko w Jezusie, tylko w Chrystusie masz pełnię szczęścia. Życie przemija i szybko przeminie. Ale twoja decyzja ma wymiar wieczny. Dlatego dzisiaj pytam i Bóg nas pyta, gdzie jesteś? W którym miejscu jesteś? Którą drogą idziesz? Jak blisko jesteś Pana? Jakie decyzje podejmujesz? Czy kochasz Boga całym swoim sercem? Czy pragniesz przebywać w cieniu swojego Pana? Czy pragniesz żyć Bogiem całym sercem, kochany kongresowiczu? Czy kochasz Jezusa rano, gdy wstajesz, przez cały dzień i wieczorem, gdy się kładziesz? Czy przebywasz w cieniu Wszechmocnego? Nie sztuką jest biec do cienia Wszechmocnego, kiedy mam problem i mam kłopoty. Psalm 91 zachęca nas, abyśmy przebywali w cieniu Wszechmocnego. Abyśmy byli skryci w tym cieniu Wszechmocnego. Aby cień Wszechmocnego otaczał nasze życie każdego dnia. Gdzie jesteś? Czy oddałeś swoje życie Jezusowi? Czy idziesz drogą wąską, która prowadzi do życia wiecznego? Czy Jezus wypełnił twoje serce? Czy Jego krew obmyła twój grzech? Chciałbym dziś się pomodlić za moment z tymi, którzy chcieliby oddać Jemu swoje życie. Którzy chcieliby powiedzieć, Panie, jestem na tym kongresie i tak naprawdę jestem tu po to, by Ciebie poznać. By ruszyć z miejsca, w którym jestem, do miejsca nowego, do którego mnie Ty prowadzisz. Chcę przykleić się do Ciebie. Pragnę skryć się w Twoim cieniu, Panie. Pragnę należeć do Ciebie, Panie. Oczyść moje serce z grzechów. Pociągnij mnie za sobą. A może ktoś jest na tym miejscu, kto gdzieś się zatrzymał i zatraciłeś coś, zatraciłaś coś dobrego. Pan pragnie to odbudować. Pan pragnie dzisiaj Ciebie podnieść. Dziś mówi, gdzie jesteś? Kocham Cię. Pragnę Ci pomóc. Pragnę Cię zbawić. Pragnę podać Ci moją rękę. Pragnę czynić dobrze w Twoim życiu, bo jesteś moim umiłowanym. Po drugie, drugie pytanie. Drugie pytanie brzmi tak. Kto Ci to powiedział? Kto Ci to powiedział? Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, wiersz 11. I rzekł Bóg, kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Kto Ci to powiedział? Jest coś niesamowitego, co dzieje się z człowiekiem, gdy wsłuchuje się w rzeczy, które docierają do niego w czasie jego życia. Tak naprawdę to, co słyszymy, kształtuje nas. Kształtuje nas. Do niczego się nie nadajesz. Słyszeliście takie słowa? Nic w życiu nie osiągniesz. Jesteś brzydki i tyle. Kto ci to powiedział? Ja widzę samych pięknych ludzi na tej sali. Nikt cię nie zechce. Prowadziłem rozmowy duszpasterskie z ludźmi, którzy byli tak głęboko poranieni, bo ktoś im powiedział złe słowa, bo ktoś ich zranił, skrzywdził, mówiąc źle o nich. To może się zdarzyć w domu, nam, rodzicom, gdy powiemy coś nieprzyjemnego naszym dzieciom. Kto ci to powiedział? Słowa mają wielką moc. One kształtują nasze patrzenie. Jak widzimy siebie, jak widzimy okoliczności wokół nas. Dlatego jest ważne, aby słuchać tego, co mówi Pan. Aby słyszeć to, co Bóg mówi o Tobie. Kiedy Pan przyszedł do człowieka, kiedy zgrzeszył, kiedy odszedł, to po prostu mówi, ja Ci tego nie powiedziałem. Kto Ci to powiedział? Kłamca. Ten, który zwodzi. Ten, który okłamuje. To on powiedział ci te słowa i jesteś w tym stanie, w którym jesteś. I wierzę, że Pan dzisiaj chce coś dobrego przekazać do naszych serc. Chce coś dobrego nam powiedzieć, aby nas podnieść. Aby nam pomóc. Aby nas uleczyć. Aby nasze wnętrze zostało uzdrowione. Bo Pan mówi, że Cię kocha. Pan mówi, że jesteś cenny. Pan mówi, że jesteś potrzebna. Że możesz. Że jesteś w stanie. Że się nadajesz. Że On może Ciebie użyć. Są tutaj tacy, których diabeł okłamał. Powiedział wam, że się nie nadajecie. Że nikt się nie nawróci na Twoje świadectwo. Że jesteś bezużyteczny w Królestwie Bożym. Kto ci to powiedział? Diabeł, kłamca, który chce zniszczyć twoje życie. Bóg mówi, jesteś moim umiłowanym. Kocham ciebie. Pragnę ci dać to, co najlepsze. To, co najwspanialsze. To, co dobre. Abyś mógł zobaczyć, kim ja jestem w twoim życiu. Kto ci to powiedział? Wsłuchaj się w głos Pana. Wsłuchaj się w to, co mówi Bóg. Boże Słowo nigdy nie powie Tobie, że poniesiesz porażkę. Czytacie Biblię? Jeszcze nie znalazłem wersetu, który by mi mówił, że poniosę porażkę w moim życiu. Boże Słowo zachęca mnie zawsze i mówi, że odniosę zwycięstwo w Panu. Że w Chrystusie zostałem wybawiony, a także zostałem wyposażony. Amen? Nigdy nie usłyszysz, że Bóg cię zawiedzie. Bóg nigdy nie zawiedzie. On się zawsze o ciebie troszczy. Bóg nigdy nie powie, nie kocham cię. Odrzuciłem ciebie. Nie nadajesz się. Bóg zawsze mówi, jesteś mi potrzebny. Kocham Ciebie. Nadajesz się. Użyję Ciebie. Jest potencjał w Tobie, który włożyłem w Twoje życie. Nie daj się oszukać. Nie daj się okłamać. Nie słuchaj głosu diabła szatana, który chce Cię zniszczyć, który Cię pragnie zwieść. Słuchaj Pana. Słuchaj głosu Ducha Świętego. A wtedy będziesz mógł położyć swoją stopę na karku wszelkich negatywnych i kłamliwych głosów, które mówią Ci rzeczy sprzeczne z tym, co mówi Bóg. I dziś chciałbym, abyśmy to zrobili w modlitwie. Aby ci, którzy zostali okłamani przez diabła szatana, którym diabeł próbuje wmówić, albo ludzie próbują wmówić Tobie, że do niczego się nie nadajesz, abyście mogli powstać w imieniu Pana, abyście mogli stanąć teraz i abyście mogli położyć swoją stopę na tych kłamstwach i powiedzieć, jestem w ręku Pana. Jestem Bożym narzędziem. Jestem Bożym dzieckiem. Jest wielki potencjał we mnie. Bo Pan włożył w moje życie swoje życie. Amen. I ostatnia myśl, i ostatnie pytanie, które Bóg zadaje, które chciałbym rozwinąć. Dlaczego to uczyniłeś? Pierwsza Mojżeszowa, 3:13. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. To pytanie jest związane z tym, co robię. Z moim życiem, postępowaniem, z moimi czynami. I tutaj chciałbym coś bardzo ważnego zasygnalizować. Nasze uczynki są ważne. Moje postępowanie jest ważne. O tak, jestem zbawiony z łaski. Nie z uczynków. Ale Biblia mówi, że wiara bez uczynków martwa jest. To idzie w parze. To są dwie płaszczyzny. Dwie dziedziny duchowego życia. Zbawienie z łaski. Tak. Nie muszę zasłużyć sobie na to, by być zbawionym. Bóg mnie umiłował i kocha mnie i posłał Syna swego, aby mnie zbawił. Zbawienie mam z łaski. Ale jestem powołany do dobrych uczynków. I nazwałbym to, że mam być człowiekiem pozytywnego wpływu. Mam czynić dobrze. Mam tak żyć, mam tak postępować, aby wyciskać piętno na okolicznościach, ludziach, sytuacjach, które są wokół mnie. Bo większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest na świecie. Amen? Taką definicję sobie zapisałem. Wszyscy coś po sobie zostawimy. I to nazywamy oddziaływaniem, wpływem. Nasz wpływ może być pozytywny lub negatywny. Zawsze musimy pamiętać, że nie da się go wyłączyć, jak wyłącza się lampkę w pokoju. Idzie za nami wszędzie, jak cień. To, co pozostawiamy, po sobie. Kain bezlitośnie zamordował swojego brata i pochował go. Aby zamknąć usta i wymazać pamięć o nim, lecz nie zdołał tego uczynić. Tak mówi Biblia. Nie był w stanie tego uczynić. Biblia mówi, że Abel przemawia nawet po śmierci. Kain nie był w stanie wykopać tak głębokiego i szerokiego grobu, aby na zawsze zniknął Abel. Nie był w stanie. Zawsze pozostawimy po sobie ludzi i sprawy, na których wywarliśmy wpływ podczas naszego życia. Zawsze. Dlatego jest to ważna dziedzina. Co czynię? Jak postępuję? Jak żyję? Czy jestem człowiekiem pozytywnego wpływu? Pewnego upalnego dnia kierowca autobusu, w którym temperatura była niemalże tak wysoka jak w piekarniku, starał się wykonać swoje zadanie najlepiej jak potrafił. W pewnym momencie młoda dama, młoda kobieta stojąca obok kierowcy, której puściły nerwy, puściła wiązkę przekleństw i zażądała, aby kierowca natychmiast zatrzymał autobus i wypuścił ją. Kiedy wysiadła, kierowca uprzejmie powiedział: proszę pani, chyba coś pani pozostawiła. Dziewczyna szybko rozejrzała się i zapytała: a niby co? Bardzo złe wrażenie, odpowiedział kierowca. Zawsze coś po sobie pozostawimy. Zawsze coś pozostanie po nas. I Bóg chce, aby nasze życie było takim życiem, które zmieniać będzie atmosferę wokół nas. Amen. To jest nasze powołanie. Po to jestem Kościołem. Nie po to, aby czuć się dobrze w niedzielę na nabożeństwie, ale tam, gdzie jestem. W sklepie. W banku, u fryzjera, w autobusie, lecąc samolotem, a szczególnie w moim domu. Oj, w moim domu, tam potrzeba zostawić dobre wrażenie. Nieprawdaż? Tam przechodzimy najwyższą próbę, wśród moich bliskich, tych najbliższych. Aby wpłynąć na ich życie pozytywnie, aby mogli coś przeżyć z Bogiem, aby ten wpływ nasz był dobry, pozytywny. Bo cóż moja wiara jest warta bez czynów, bez uczynku, bez postępowania, bez dobrego świadectwa. I o to chciałbym dziś się modlić, aby Pan dotknął naszego życia. Jutro będziemy się modlić o to, by Pan chrzcił nas Duchem Świętym, by nas wyposażał mocą z wysokości. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy stanęli przed Panem, abyśmy mieli czas modlitwy, abyśmy mieli czas także uwielbienia i takiej społeczności z Bogiem i abyśmy mogli Panu odpowiedzieć na te pytania, które On nam dziś zadaje. Pozostałe dwa pytania, gdzież te pytania są tutaj, brzmiały: czemu się gniewasz? To było następne pytanie. Dotyczy to sfery naszych emocji. Ciągle narażeni jesteśmy, aby nas poniosło, abyśmy się zdenerwowali. Czemu się gniewasz? Pierwsza Mojżeszowa, 4:6. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? I to miałem rozwinąć. I piąte pytanie: gdzie jest brat Twój? Gdzie jest brat Twój? Jest to związane z naszymi relacjami, z Kościołem, z więziami miłości, szacunku, wspierania się nawzajem. Gdzie w jedności i w miłości stajemy przed Panem, aby mogło spływać na nas wielkie Boże błogosławieństwo. Gdzie jest brat Twój? Gdzie jest brat mój? Czy wiem, co przeżywa? Czy wiem, co dzieje się w jego życiu? Czy chcę być dla Niego wsparciem? Czy chcę o Niego się modlić? Czy chcę Jemu błogosławić? To były następne dwa pytania. Ale skupmy uwagę na tych trzech, aby Bóg mógł dotknąć naszego życia dzisiaj. Pan jest pośród nas obecny. Pan pyta: gdzie jesteś? W którym miejscu dziś jesteś? Czy pragniesz dziś przykleić się do Pana? Czy pragniesz dziś do Niego przyjść i chcesz rzucić się w Jego ramiona? I pragniesz powiedzieć: Panie, całe moje życie chcę ukryć w Tobie. Nie chcę być cichym Twoim wielbicielem. Gdzieś z oddali zaśpiewać piosenkę, jak dobry jesteś. Ale Panie, tak naprawdę to chcę prowadzić życie tak, jak ja sobie go wyobrażam. Czy chcesz dziś powiedzieć: Panie, oto moje życie. Wszystko Tobie dziś oddaję. Całego siebie. Moje plany, moją pracę, moje uczucia, moje pragnienia. Panie, wszystko Twoim musi być. Kto Ci to powiedział? Może diabeł Ci nakłamał. Jesteś w miejscu, w którym zwątpiłeś, w którym poddajesz się i uważasz, że do niczego się nie nadajesz. Pan dziś mówi: kocham Cię. Jesteś cenny, jesteś cenna. Chcę Ciebie użyć. Jesteś moim dzieckiem. Jesteś moim umiłowanym. Jesteś moją owieczką. którą chcę prowadzić. I ostatnie pytanie. Dlaczego to robisz? Dlaczego to robię? Dlaczego właśnie żyję tak? Dlaczego właśnie pozostawiam złe wrażenie? Panie, zmień to. Panie, chcę pozostawić dobre wrażenie. Chcę być człowiekiem pozytywnego wpływu. Pragnę, aby ludzie, którzy spotykają się ze mną, mogli dowiedzieć się o Tobie, o Twojej wielkiej miłości, o Twojej wielkiej mocy. Ja też miałem przeżycia z fryzjerem. Pamiętam fryzjerkę, której składałem świadectwo i tak się zapędziłem, jakbym był za kazalnicą. I nagle patrzę i nawet miałem oczy zamknięte, bo myślałem, że mi włosy lecą. Mam ich trochę więcej niż niektórzy. I opowiadam o tym, co Bóg uczynił z moim życiem i otwieram oczy, ona stoi z nożyczkami, z tą maszynką i buzię ma otwartą. I mówi, wie pan co, aż mnie dreszcze przechodzą. Bóg chce, abyśmy byli ludźmi pozytywnego wpływu. Abyśmy dotykali ludzi, z którymi się stykamy, Jego mocą. Tak powinniśmy żyć. Amen. To jest nasze przeznaczenie. W każdym miejscu, gdzie jesteśmy, powstańmy do modlitwy. Przyjdźmy przed oblicze Pana. Chciejmy z Bogiem mieć społeczność. Chciejmy dziś Panu powiedzieć o tym. Chciejmy odpowiedzieć Panu na Jego pytania. Chciejmy pochylić nasze głowy przed wszechmocnym Bogiem. Chciejmy dzisiaj mieć z Nim społeczność. Dziś niech Duch Boży dotknie naszych serc. Pozwólmy Duchowi Świętemu, aby pociągnął nas do Pana. Chciejmy na moment skupić naszą uwagę, ten czas, który nam pozostał. Poświęcimy modlitwie. Chcielibyśmy Wam usługiwać. Wierzę, że Bóg dziś dotknie naszych serc. Wierzę, że wiele osób dziś przyjdzie pod krzyż Jezusa, aby oddać Mu swoje życie, aby prosić Go o zmianę w swoim życiu, aby odpowiedzieć na Jego pytanie. Halleluja. Chcielibyśmy się modlić przez chwilę.